pan poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, czy pan rozumie taki zmasowany atak mediów komercyjnych i mediów publicznych, zwłaszcza telewizji publicznej, na prezydenta elekta Andrzeja Dudę, również w wymiarze obietnic wyborczych? Andrzej Duda zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia, a media zdają się jakby żądać od niego, żeby do tego czasu spełnił wszystkie obietnice, gdy jeszcze tym prezydentem pełniącym obowiązki nie jest.
No to jest zadziwiająca sytuacja. Rzeczywiście taką presję widać i słychać. Szczególnie te media, które absolutnie prezydenta Andrzeja Dudy nie w jakikolwiek sposób nie wspierały. To one stoją na czele tej swoistej, nie waham się użyć tego słowa, nagonki. No właśnie na realizację obietnic. Rzecz bardzo dziwna, bo prezydent elekt no rzeczywiście jest taką osobą zawisającą trochę w próżni, bo nie jest w stanie rzeczywiście wykonywać w pełni swoich obowiązków. Na szczęście dzięki poufnym rozmowom udało się dla prezydenta elekta uzyskać pałacyk na Foksal, żeby był w stanie przyjmować gości.
Dzisiaj już ale takich tak naprawdę gości zagranicznych przyjmuje.
No więc właśnie, ale tak naprawdę nic ponad to nie jest w stanie realizować. Nie ma żadnych uprawnień, nie ma możliwości zatrudnienia ludzi. Sam zresztą funkcjonuje w zawieszeniu, nie ma odprowadzanej chociażby składki ZUS-owskiej ani przysługującego mu wynagrodzenia. Bardzo dziwna konstrukcja. W każdym razie oczywiście nie mówię o tym wszystkim, żeby narzekać, bo przecież jest pierwszą, czy za chwilę będzie formalnie pierwszą osobą w państwie, ale domaganie się od takiej osoby realizacji czegokolwiek no jest jakimś gigantycznym nieporozumieniem, ale to wskazuje na to, że niestety odchodząca władza nie potrafi przegrać i stąd reprezentujące ją media tak bardzo rozkręcają to żądanie wywiązywania się z obietnic.
No właśnie, także podsumowują już jakby kwoty związane z tymi obietnicami, padają tutaj między 100 a 400 miliardów złotych, to jakakolwiek by to kwota nie była, to rozbieżność jest po prostu dramatyczna.
Dramatyczna, nie bardzo wiadomo w jaki sposób jest to liczone, oczywiście bardzo często te wszystkie obietnice są wręcz sumowane, mimo tego, że ewentualny koszt ich spełnienia rozkłada się na lata, to wszystko jest bilansowane i podawane są właśnie te wielkości, żeby tylko pokazać Polakom, jak nierealistyczne były te zapowiedzi. To jest elementarnie nieuczciwe, bo tak naprawdę nie ma żadnego projektu ustawy w tej chwili konkretnego, który precyzyjnie by wskazywał, jakiego rodzaju rozwiązania prezydent elekt będzie chciał forsować. W związku z tym mówienie o ich kosztach no jest wróżeniem, można powiedzieć, z fusów. Ale robi się to dlatego i przedstawia te wielkie liczby, żeby no, wystraszyć Polakom. Jeden z europosłów prominentnych Platformy Obywatelskiej, Janusz Lewandowski, zresztą do niedawna komisarz do spraw budżetu Unii Europejskiej, posunął się nawet do tego, że oskarżył prezydenta elekta, że dewaluacja złotego do szwajcarskiego franka no właśnie nastąpiła na skutek tego, że wygrał te wybory. Gdyby ich nie wygrał i rozumiem, tym prezydentem miałby być dalej prezydent Komorowski, to tej dewaluacji by nie było. To są no niestworzone rzeczy podpierane jakimiś wątpliwymi autorytetami ekonomicznymi, ale niestety wszystko wskazuje na to, że jesteśmy skazani na tego rodzaju demagogię i stąd chciałbym podziękować także ojcu za to, że możemy rozmawiać, bo jak rozumiem spróbujemy wyjaśnić parę rzeczy od strony ekonomicznej, że to wszystko, co proponuje prezydent elekt, wcale nie jest groźne dla polskiej gospodarki, wręcz przeciwnie, zapowiada w niej przełom, odblokowanie, i dużą szansę na rozwój.
No właśnie, gdybyśmy te dwa sztandarowe projekty, obietnice wyborcze przeanalizowali. Jeden to powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, a drugi dotyczący zwiększenia do 8000 zł kwoty wolnej od podatku. Po konsultacjach społecznych, przypomnę, że z głównymi centralami związkowymi ówczesny kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda, spotkał się i te porozumienia zawarł.
Tak, to prawda. Można powiedzieć, że to są dwie sztandarowe propozycje prezydenta elekta Andrzeja Dudy. Powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, przypomnijmy, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. I to wszystko jedno, czy kobiet pracujących w mieście, czy pracujących w gospodarstwach rolnych. I druga propozycja to podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnej w granicach 3000 zł do 8000 zł. Rzeczywiście można powiedzieć, że to są wręcz sztandarowe propozycje. Co więcej, prezydent elekt zobowiązał się w swoisty sposób, że w tych dwóch sprawach po objęciu formalnie już swojej funkcji, a więc po 6 sierpnia tego roku, przygotuje projekty odpowiednich ustaw w konsultacjach ze wszystkimi siłami społecznymi, w tym przede wszystkim największymi centralami związkowymi, i te dwa projekty przedłoży jeszcze obecnemu parlamentowi w nadziei, że ten zdecyduje się nad nimi pracować. Oczywiście, proszę ojca, ten powrót do poprzedniego wieku emerytalnego zresztą jest w programie Prawa i Sprawiedliwości i stąd zapewne inspiracja prezydenta elekta, żeby w swoim programie wyborczym tę rzecz umieścił. Zresztą przypomnę tylko dla porządku, że w sprawie referendum dotyczącego podniesienia wieku emerytalnego obydwa związki zawodowe i Solidarność PZZ zebrały ponad 2 miliony podpisów i oczekiwały referendum. Te podpisy niestety zostały zmielone przez rządzącą koalicję, a propozycja referendum została odrzucona. W każdym razie jest to bardzo ważna sprawa społeczna, nośna społecznie, przedstawiana w kampanii wyborczej i większość Polaków oczekuje, że prezydent rzeczywiście z tego zobowiązania się wywiąże. Więc powrót do poprzedniego wieku emerytalnego nie ulega wątpliwości, że będzie kosztował. Ale nie będą to miliardy złotych, tak jak mówią przeciwnicy, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy samego prezydenta elekta. Chciałbym zwrócić uwagę, że to rozwiązanie podwyższenia wieku emerytalnego, ono polegało na tym, że wiek emerytalny rósł o jeden miesiąc na kwartał. W związku z tym, że ta ustawa obowiązuje 1 stycznia 2014 roku, to do tej pory ten wiek emerytalny wszystkim tym, którzy mieli przejść na emeryturę, a w związku z tym podwyżkami wieku emerytalnego nie przeszli, wydłużył się o 5 miesięcy. Więc gdybyśmy przyjęli, że ta ustawa wchodzi teraz, to koszt tej ustawy związany byłby właśnie z tymi 5 miesiącami, a nie wieloma latami, o których mówią przeciwnicy. Co więcej, związki zawodowe w tych rozmowach, konsultacjach zaproponowały, żeby powrót do tego starego wieku emerytalnego był powiązany jednak z latami pracy, być może nawet z latami składkowymi, więc ostatecznie kształtu tej ustawy nie znamy i na pewno, jeżeli chodzi o koszty, to te koszty oczywiście będą, ale one będą niewspółmierne do tych, nie wiem, dziesiątków miliardów, które prezentuje się w mediach nieprzychylnych prezydentowi elektowi, więc mam nadzieję, że po wypracowaniu tego projektu rzeczywiście tam zostaną oszacowane te skutki finansowe i pokazane, i one będą do przyjęcia przez system finansów publicznych. O to jestem spokojny.
Co do drugiego, panie pośle, projektu także, masowo krytykowany przez ustępującego prezydenta, przez Platformę Obywatelską, sprawa podniesienia kwoty wolnej od podatku. Jeszcze z rana, wczoraj chyba, jeśli dobrze dni pamiętam, rzecznik rządu mówi, nie, to się tego nie da zrobić, to rozmontuje budżet państwa, nie po to Polacy tyle się starali, żeby teraz to wszystko rozmontowywać. No ale po południu okazuje się, że rząd rozważa podwyższenie kwoty wolnej od podatku, o czym informuje ta sama pani rzecznik.
Tak, proszę ojca, dotychczasowe obowiązujące rozwiązanie podatku dochodowym od osób fizycznych, ono jest absurdalne, to znaczy kwota wolna od podatku jest, zdaje się, w Polsce najniższa w Europie. Przypomnę, że wynosi niewiele ponad 3000 zł, co oznacza, że wynagrodzenie miesięczne lekko powyżej 500 zł jest już opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A takie wynagrodzenie, oczywiście takiego wynagrodzenia nie ma, ale są różnego rodzaju zasiłki i tak dalej podlegające ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więc to oznacza, że kwota na osobę miesięcznie w granicach przekraczająca 500 zł, a przypominam, że to jest kwota upoważniająca do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, no jest już opodatkowana. To jest po prostu absurdalne. Więc to podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest oczywistością. 8000 zł, to zostało zaproponowane. To oznacza, że kwota niewiele ponad 1000 zł miesięcznie tego rodzaju dochodu byłaby w tej sytuacji z podatku zwolniona i moim zdaniem to jest rozwiązanie idące w dobrym kierunku. Oczywiście oznacza to pewien koszt, on został oszacowany i myślę, że to jest realne oszacowanie razem ze składką ZUS-owską na 21,5 miliarda złotych i to robi wrażenie, tylko trzeba przyjąć, że to nie tylko oznacza uszczuplenie dochodów podatkowych z podatku PIT, ale także z drugiej strony powiększenie wpływów podatkowych, choćby z podatku VAT czy podatku CIT, bo wszyscy ci ludzie, którzy nie zapłacą tego podatku od takich niedużych wynagrodzeń, niedużych dochodów, oni wszyscy, jeżeli trochę więcej pieniędzy zostanie im w kieszeni, po prostu te pieniądze wydadzą, bo to dotyczy tych najbiedniejszych, najuboższych rodzin, które całość swoich dochodów przeznaczają na konsumpcję, na wydatki, na dobra i usługi, na zapłatę za mieszkania i tak dalej. Więc wszystkie te pieniądze znajdą się na rynku i w związku z tym trafią do firm sprzedających te dobra i usługi, a one zapłacą od tego 23% podatek VAT, czy później, jeżeli wykażą dochody, także podatek dochodowy od firm. Więc oczywiście pełna kwota do budżetu nie wróci, ale duża część z niej pojawi się po stronie dochodowej budżetu. Co więcej, tu można przyjąć także rozwiązanie z degresywną kwotą, z malejącą wraz ze wzrostem wynagrodzenia. Nie wiem, jaki kształt będzie tej ustawy, to także będą negocjacje ze związkami zawodowymi, ale moim zdaniem jest to rozwiązanie konieczne. Co więcej, rozwiązanie stymulujące wzrost gospodarczy, przyspieszający wzrost polskiego PKB, a tym samym przyspieszający czy powiększający wpływy podatkowe. To oczywiste dla każdego ekonomisty, natomiast tego się w tych dyskusjach nie uwzględnia, tylko pokazuje, że prezydent elekt tymi śmiałymi posunięciami chce rozregulować polskie finanse publiczne, w związku z tym jest osobą nieodpowiedzialną. Dlatego też na swoim blogu napisałem, żeby wreszcie wszyscy ci, którzy prezydenta elekta na pewno nie wybierali, na niego nie głosowali, nie domagali się od niego spełniania obietnic wyborczych wtedy, kiedy jeszcze prezydentem nie jest. I żeby mu dali czas, aby w spokoju przygotował te dwie sztandarowe ustawy, jak one się pojawią w Sejmie, to na pewno policzone zostaną ich koszty, ale wszystkich chciałbym uspokoić, że nie będą to koszty, których polski budżet nie byłby w stanie wytrzymać. A są one wręcz niezbędne dla Polski, Polaków i dla rozwoju naszej gospodarki.
Na razie do 6 sierpnia to jest taki, jak rozumiem, wolontariat, a po 6 sierpnia pojawiają się już jakieś narzędzia prawne, które umożliwiają wszczęcie różnego rodzaju procedur związanych z także z obietnicami wyborczymi. No ale też, panie pośle, pamiętamy, w Jachrance mówiło się o tym, że Platforma zamierza wynajmować hejterów, czyli nienawistników, powiedzmy to. Nawet nienawistnikami mają być członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy mają przechodzić różnego rodzaju kursy, żeby stawać się tymi z partii miłości, przekształcać się w partię nienawistników. Tych nienawistników jest sporo także w mediach publicznych, w mediach komercyjnych. Na przykład Monika Olejnik dzisiaj w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych śmiała się z Andrzeja Dudy, mówi tak: a podziwia pan prezydenta elekta, bo jest bardzo aktywny na niwie kościelnej. Ostatnio widzieliśmy, jak łapał hostię, czyli ma dobry refleks, udziela się bardzo. Kpi sobie Monika Olejnik z wiary, ze świętości i z tego, że hostia mogłaby zostać sprofanowana.
To rzeczywiście w dalszym ciągu ten przemysł pogardy niestety nie ustaje. musimy być na to odporni. Ja tylko chcę powiedzieć tak, że jeżeli Platforma po tym wszystkim, co się stało, po wygranej Andrzeja Dudy, bardzo wyraźnej z prezydentem, z urzędującym prezydentem Komorowskim, który, przypomnę, miał wygrać w pierwszej turze, wyciąga z tego wszystkiego takie wnioski, że trzeba w Polsce siać dalej nienawiść, ba, i tę nienawiść trzeba siać za publiczne pieniądze, to znaczy, że kompletnie przywódcy tej partii, jej członkowie, osoby na kierowniczych stanowiskach w Polsce nie rozumieją tego, co się stało. Jeżeli właśnie sianie nienawiści ma być panaceum na polskie problemy, to znaczy, że ta partia rzeczywiście odrealniła się, nie rozumie polskiej rzeczywistości i że w takim razie będzie musiała w demokratycznym procesie oddać władzę na jesieni tego roku. Miejmy nadzieję, że to się stanie, bo rzeczywiście nie ma co tym ludziom tłumaczyć, bo po 8 latach pełni rządów wydaje się, że na tyle oderwali się od rzeczywistości, że nie rozumieją najważniejszych problemów Polaków i zachowują się jak to ojciec opisał.
Pewnie sami się utopią. I ta Platforma zatonie, a to przede wszystkim dlatego, że żółć się wylewa, taka potężna, ta żółć nienawiści. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo serdecznie ojcu dziękuję. Pozdrawiam z dalekiego Strasburga z sesji Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję bardzo, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do
Szczęść
Parlamentu
Boże.
Europejskiego.
Wszystkiego dobrego.